Ta modlitwa poniekąd była takim przygotowaniem do tej konferencji, ale jeszcze w jednej krótkiej modlitwie zawierzmy Matce Bożej te wszystkie sprawy, o których będziemy mówić, bo właśnie przez nią, przez jej ręce wypraszajmy zawsze Ducha Świętego. Niech ona będzie zawsze tą, która posyła Ducha Świętego. Ona dokładnie da nam te dary, które są potrzebne na ten moment, w którym się znajdujemy. A teraz jesteśmy w Bożej świątyni, chcemy słuchać Bożego Słowa, nauki. Niech ona usposobi nasze serca, żeby te słowa głęboko dotknęły naszych serc, naszych dusz, abyśmy mogli przyjąć je z otwartością. A jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości, może jakiś rodzaj buntu, no to może i przez te negatywne emocje Pan Bóg chce nam powiedzieć coś ważnego i niech Maria też pomoże nam to wszystko przeżyć. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Dobrze, usiądź. Bardzo cieszę się z Waszej obecności. Trochę zaryzykowaliśmy, bo byłem przekonany, że jeżeli konferencja będzie przed mszą świętą, no to Was tu będzie może 10 osób, a jest Was zdecydowanie więcej. Być może po mszy świętej byłoby więcej, może mniej, ale to, że jesteście wcześniej, to widać, że Wam zależy, że chcecie coś dowiedzieć się więcej, no, że wasze serca są otwarte na sprawy Boże. I bardzo dobrze, że tak jest. Też przy okazji bardzo dziękuję za zaproszenie wszystkim osobom, które się tutaj przyczyniły do mojej obecności. Było teraz trochę czasu, kilka dni, żeby spotykać się z różnymi spośród was i dopytywać, jakie problemy was trapią, o czym tutaj mówić, chociaż też i przed rekolekcjami, długo przed rekolekcjami, ten czas w Lucernie i wcześniej w Bazylei oddawałem Panu Bogu. Tak się akurat złożyło, że bezpośrednio przed samymi rekolekcjami byłem w Medjugorje, to też jest wyjątkowe miejsce Bożej łaski. I tam też pytałem Matkę Bożą, jakie są takie sprawy, które jakoś szczególnie Matka Boża chciała, żeby były tutaj podjęte. I w Bazylei akurat mówiłem o relacjach, myślę, ważny temat. Są takie relacje, które są dobre, są takie, które są złe, takie, które prowadzą do Boga i takie, które od Boga oddalają. Co było tam konkretnie powiedziane, to zostało nagrane i za jakiś czas pojawi się na naszym kanale, więc polecam, żeby sobie to odsłuchać. A temat dzisiejszej konferencji no, też jest pochodną. Z jednej strony takiego Bożego rozeznania i z drugiej strony wypowiedzi jednej z pań tutaj obecnych. Ona pewnie się domyśli, że to ona tu pomogła. Kiedy zapytałem wprost, co jest takim głównym problemem duchowym Polaków, którzy pracują, mieszkają w Szwajcarii. No i ta pani tak się zastanawiając przez chwilę powiedziała, że proszę księdza, może właśnie taki źle pojęty perfekcjonizm, że ludzie się w tym gubią. No ja się tylko na to uśmiechnąłem, bo było to bardzo, bardzo zbieżne z tym, co jakoś wcześniej słyszałem w sercu. Że my się czasami trochę gubimy, kiedy za bardzo budujemy na sobie, bo to jest istota perfekcjonizmu. Człowiek wymaga od siebie wiele, ale nie tam, gdzie szukać powinien. Niejako czasami jakby stawiał siebie samego na miejscu Pana Boga i uważał, że sam jest w stanie podjąć wiele spraw swojego życia. I dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten problem dotyczy, no myślę też i Polaków mieszkających w Polsce, ale przede wszystkim za granicą? Może właśnie dlatego, że często jak przyjeżdżam za granicę, to słyszę od Polaków takie zdanie. Proszę księdza, jeżeli mam na kogoś liczyć, to życie mnie nauczyło tego, że mam liczyć przede wszystkim na samego siebie. I pewnie wielu z was by się pod tym podpisało, że no, doświadczenia nas, to co przydarzyło się nam w naszym życiu, no poniekąd wprost uczą nas tego. Masz na kogoś liczyć, licz na siebie. Myśleliśmy, że w pewnych sprawach będą przy nas ludzie, którzy nas będą wspierać, będą nam pomagać, a potem okazuje się, że ich nie ma. Że ich nie ma, że są wielkie sprawy, które można by podjąć, a tutaj później okazuje się, że jesteś sam. No właśnie. Często jesteśmy rozczarowani ludźmi, którzy są obok nas. Nawet gdyby okazało się, że wszyscy podzielamy ten sam światopogląd, że opowiadamy się za tymi samymi wartościami, że wszystkim powinno porówno zależeć, żeby coś dobrego zrobić, to jednak nie wszyscy nadążają. Często jesteśmy tak, że czujemy się opuszczeni przez bliskich, że ktoś nas zawiódł, że są przy człowieku, kiedy jest sukces, ale kiedy jest porażka albo jakaś trudność, to wtedy jesteśmy sami. I to jest na pewno bardzo smutne. Jest to smutne, ale też bardzo ludzkie, no bo to przecież spotyka każdego z nas. Myślę, że niejednokrotnie mieliśmy okazję się z czymś takim zderzyć. Jakiś czas temu też spotkałem się z pewną koleżanką po latach. Znaliśmy się ze studiów i kiedy zobaczyłem ją w Poznaniu przy okazji jednego pogrzebu, tak się jej przyglądałem i po pewnej tam wymianie zdań, uprzejmości i tak dalej, tak sobie patrzę na nią i mówię, ale ty się zmieniłaś. I ona do końca nie wiedziała, co ja miałem na myśli, mówiąc jej, że się zmieniła. Raczej odebrała to jako komplement, że może stała się bardziej kobieca, bardziej zadbana, piękniejsza. No dobrze, że tak sobie pomyślała, bo się uśmiechnęła na te moje słowa. Ale tak naprawdę ja zauważyłem coś wprost przeciwnego, że z pogodnej, beztroskiej dziewczyny oto pojawiła się zupełnie inna kobieta, której oczy były puste. Tak jakby tam rzeczywiście był jakiś rodzaj śmierci, pustki, pozbawione dawnego blasku. I zrozumiałem, kiedy ona potem opowiadała, jak wyglądało jej życie, a spędziła te 20 przyszło lat, podróżując po różnych krajach na świecie, no że właśnie bardzo często musiała liczyć na samą siebie, że zawiedli ją najbliżsi, rodzina, mąż, po części jedno z tych dzieci, które było przy niej i tak sobie właśnie na końcu powiedziała, że życie dało mi nieźle w tylną część ciała. Mówiąc jeszcze bardziej potocznie, jakby to mogła określić. I tak sobie pomyślałem, Jezu, przecież my wszyscy przeżywamy dokładnie to samo. Tylko, że dlaczego jeden potrafi z tych trudności wyjść silniejszy, a drugi jest jak taki zbity pies. I często też wtedy się buntuje na Pana Boga. Bardzo często też sami siebie zamęczamy, zadręczamy, zamieniamy swoje życie w piekło, stawiając sobie zbyt wysokie cele. No właśnie, muszę wszystkim pokazać, że jestem naj. W Polsce mi się nie udawało, wyjadę za granicę i pokażę wszystkim, udowodnię, że na coś mnie stać. Kiedyś jak pojechałem, to był jeden z moich pierwszych wyjazdów za granicę na rekolekcję, to ksiądz, który mnie zapraszał, to mi dał taką jedną wskazówkę. Pamiętaj, wszyscy, przed którymi będziesz mówił, to są ludzie, którzy mają albo mniejsze, albo większe problemy i przed czymś uciekli z Polski. To była pewna wspólnota w Anglii. Musiał bardzo dobrze znać tych swoich parafian, skoro coś takiego powiedział. Być może rzeczywiście była to jakaś taka wyjątkowa wspólnota ludzi z tego rodzaju doświadczeniami. Ale to, że on mi zwrócił na coś takiego uwagę, miało służyć temu, żebym ja spróbował ich przekonać do tego, że nie można całe życie uciekać przed czymś i przez całe życie żyć tak, jakbyśmy nieustannie chcieli coś sobie albo komuś udowadniać. No bo ktoś pochodził na przykład z trudnej rodziny, miał trudnego ojca, trudną matkę, albo na przykład miał trudne rodzeństwo, bo ktoś był w klasie, jak to się mówi, ostatni i był gnojony przez swoich bliskich, a więc wykorzystał okazję, jaką dało mu życie, żeby wyjechać za granicę, żeby potem udowadniać. Najczęściej, co jest tą miarą sukcesu, no, dla wielu ludzi pieniądz. I chcieliby udowadniać, że coś im się w życiu jednak udało, że wcale nie są tacy beznadziejni, jak to ludzie sobie myślą. I już w tym punkcie widzimy, że jest pewna pułapka. No bo w sumie dlaczego my mamy coś, cokolwiek komuś udowadniać? No, ktoś powie, no ale nie da się inaczej, jeżeli ma się takiego ojca, czy matkę, czy rodzeństwo, którzy ciągle porównują, ciągle oceniają. Tak, to prawda. To jest wina wielu rodziców, którzy na przykład stawiają swoim dzieciom jakieś zupełnie nierealne cele albo nie potrafią ich pochwalić za drobne rzeczy. Człowiek idzie później przez życie w dorosłość z taką raną, że on nie został przyjęty ze swoimi wszystkimi słabościami i wadami. że ciągle musiał coś udowadniać, ciągle musiał się starać, że tak rzadko słyszał komplementy, a ciągle za mało, stara się bardziej. Że w pewnym momencie, kiedy już nawet wyrwie się z tego domu, z tego toksycznego środowiska, to jednak on sam już sobie ustalił taki rodzaj poprzeczki, którą ciągle musi zdobywać, żeby widzieć w oczach bliskich jakiś rodzaj podziwu, no bo jednak coś mi się udało. To jest na pewno pewien błąd, w którym wielu ludzi tkwi przez długie lata swojego życia. Niestety także w wielu przypadkach aż do swojej śmierci. A więc człowiek może bardzo łatwo zamienić swoje życie w piekło. Dlatego, bo inni mu takie piekło na ziemi stworzyli. I już tutaj widzimy jakby taką pierwszą konkluzję tego fragmentu, który teraz wypowiadałem, że tak się najczęściej dzieje, kiedy ostateczną, wyrocznią instancją naszej wartości nie jest Bóg, tylko drugi człowiek. Jeżeli mamy ustawioną relację z Bogiem, to wiem, że On mnie przyjmuje takim, jakim jestem. I dobrze, jeżeli na drodze naszego życia pojawi się jakiś kapłan, niekoniecznie to też musi być kapłan, może to być świecka osoba, która powie, słuchaj, Bóg ciebie akceptuje zawsze, w każdych okolicznościach życia. Ty nie musisz być naj. On ciebie kocha za nic, bo po prostu jesteś jego dzieckiem. Ty mu nic nie musisz udowadniać. Jeżeli w to uwierzysz, to nigdy nie wpadniesz w pułapkę takiego chorego perfekcjonizmu, nieustannego gonienia nie wiadomo za czym. A więc zaufaj Panu Bogu, zaufaj w Jego miłość, zaufaj w to, że dla Niego naprawdę nie musisz nic, nie musisz nic. Możesz, ale nie musisz nic. Starajmy się wykreślić ze swojego słownika, ze swojej głowy tego rodzaju zdania, jak wciąż muszę być silny, muszę być samowystarczalny, muszę walczyć o siebie, o swoje sprawy, sam sobie poradzę. Bo tutaj niestety tkwi pułapka. Bóg chce, żebyśmy przede wszystkim stawiali na Niego i uwierzyli, że On idzie przez całe nasze życie jako Ten, który chce nas wspierać, który zawsze bierze tą większą część krzyża naszych życiowych ciężarów na siebie, nam zostawiając cząstkę i dając nam potrzebne siły, żebyśmy mogli sobie z tymi trudnościami poradzić. Bóg chce, żebyśmy Mu ufali, żebyśmy na serio traktowali Jego obecność w naszym życiu. Uwierzyli, że On się o nas troszczy, że my nie musimy wciąż sami zabiegać o wszystko i zadręczać tym samych siebie. Ja nie wiem, czy tutaj jest Pan, z którym wczoraj w czasie pielgrzymki rozmawiałem o wychowywaniu dzieci. Czy jest tutaj może ręka do góry, czy go nie ma? Jest Pan, no właśnie. Bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę, bo naprawdę dużo mi dała i też może chciałbym, jeżeli mogę, powołać się na jedno z pytań, które Pan zadał, bo ono było bardzo ważne i pokazuje też z jednej strony Pana ogromną odpowiedzialność za to, jakim jest Pan ojcem, mężem i równocześnie też pokazuje, że jest to sprawa wielu, wielu ludzi na świecie. A więc właśnie wczoraj Pan do mnie przyszedł i tak po pewnym tam wstępie, zakomunikowaniu tej swojej sytuacji życiowej zadał takie pytanie, no proszę księdza, no ksiądz widzi, co się dzieje teraz na świecie, że to wszystko zmierza ku jakiejś wielkiej katastrofie i jak my mamy, jak ja jako ojciec mogę ochronić moje dzieci przed tym, co się dzieje w świecie. Jak mogę ocalić ich dusz? Tak było? No tak było, prawda? Pewnie Pan tu by jakoś to inaczej to pytanie sformułował, ale mniej więcej taki był sens tego. I popatrzcie, później ja to tam tłumaczyłem, że my możemy wejść w tę pułapkę takiego myślenie, że to ja muszę teraz coś zrobić, że ja muszę coś zabezpieczyć. Tak, zgadza się. Są pewne nasze zadania i obowiązki. Jako ojca, jako matki, jako męża, jako żony. I z tego nas Pan Bóg nie wyręczy. My coś musimy zrobić. Ale też o wiele więcej chce i może zrobić Pan Bóg. Tylko trzeba Go w to zapraszać. Trzeba Mu o tym mówić. Jezu, oddaję Tobie moje dzieci, bo ja nie jestem przy nich 24 godziny na dobę. Bo ja nie mogę z nimi ich do szkoły. Ja nie wiem, co one oglądają w tej szkole, czy nawet w domu, jak mnie nie ma. Ja nie będę z nimi przez całe ich życie. To jest nieraz najtrudniejsze. zgodzić się na to, że twoje własne dziecko kiedyś upadnie i to tak porządnie zaryje o ziemię. To jest bardzo trudne z pozycji rodzica. Ale jeżeli przyjmiesz to i od razu powiesz: Jezu, teraz moje dziecko jest kochane i tak dalej, usłuchane, ale kiedyś przyjdzie czas, że stanie się tym synem czy córką marnotrawną. I ja już teraz, dzisiaj oddaję Tobie ten etap życia mojego dziecka, mojego syna, mojej córki. Ja już Tobie oddaję to moje dziecko, całą jego przyszłość, całą jego biedę, wszystkie jego zalety i jego słabości. Proszę Ciebie, żebyś Ty przy nim był, żeby ono, nawet jeżeli kiedyś odejdzie od wiary, od Kościoła, kiedy, nie wiem, stanie się nastolatkiem zbuntowanym, to żeby jednak kiedyś się upamiętało. I o to trzeba prosić codziennie. Pan Bóg wysłuchuje naszych próśb, ale wtedy, kiedy Mu je przedstawiamy, kiedy Mu o tym mówimy. On tak bardzo szanuje naszą wolność. Pamiętajmy o tym. Bo ktoś myśli, że jak raz tam kiedyś coś powiedział, że to wystarczy. No nie. Nieustannie trzeba Panu Bogu oddawać te trudne przestrzenie swojego życia. I co się za tym kryje? No właśnie, pokora. Takie uznanie, że Bóg jest, że Bóg działa, a więc Mu ufam. Nawet jeżeli oczy będą mówiły co innego. No popatrz, tyle się modliłeś za te twoje dzieci, a one się gdzieś tam pogubiły. O tyle godzin wyklęczałeś, chodziłeś czy jeździłeś na pielgrzymki, a jednak coś się nie udało. Nie bój się, nie bój się. Jeżeli to jest przedmiotem twojej codziennej rozmowy z Panem Bogiem, to Pan Jezus nie zostawi ciebie samego. I to jest właśnie to, o co Bóg prosi w dzisiejszych czasach. Żebyśmy z jednej strony wywiązywali się jak najlepiej, a więc to jest ten pozytywny perfekcjonizm, z tych naszych obowiązków, czy to rodzicielskich, czy małżeńskich, czy ja na przykład kapłańskich, ale też z drugiej strony zrobili wszystko, żeby Bóg mógł działać w naszym życiu. I to jest właśnie nasza modlitwa. Postawić na modlitwę, na Pana Boga. A jeżeli człowiek błędnie odczyta swoje życie, właśnie w ten sposób, że muszę liczyć tylko i wyłącznie na siebie, no to po prostu przestaje się modlić. No bo myśli sobie, no to przecież nie ma sensu. Po co się modlić? Nie jeden raz się modliłem, nic z tego nie wyszło. Albo po prostu nie mam na to czasu. I potem są pretensje. To zawsze musi skończyć się katastrofą. Mamy pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie. Żeśmy się nie modlili. Żeśmy stawiali na samych siebie. Ja często właśnie mam gdzieś przed oczyma obraz tego Syzyfa. Pamiętacie postać z mitologii, na czym polegała praca, czy kara właściwie, którą został ukarany Syzyf. Że musiał wielki kamień dźwigać pod górę i on i tak się staczał. I tak trwało cały czas. I my jesteśmy troszkę właśnie jak ten mały człowieczek, który zmaga się z jakimś potężnym ciężarem, który i tak go cały czas przygniata. Sami sobie taką karę na swoje barki niepotrzebnie ściągamy, bo nie chcemy wprowadzić Pana Boga w nasze życie. I ten brak modlitwy też, to podkreślam mocno, jest formą pogardy, którą okazujemy Panu Bogu. Bo człowiek, który kocha Boga, który Mu ufa, będzie z Nim rozmawiał, zapraszał Go do swojego życia, do swojej codzienności. A jeżeli tego nie robi, no to po prostu tak jakby Bogiem gardzi. Sam siebie wtedy skazuje na bezsens życia i na cierpienie. Więc konkluzja druga. Trzeba się modlić. Modlić się wiele, bo to jest dowód zaufania Bogu. Dowód pokory, że mam świadomość swoich słabości. Że to, że jestem mocny, że coś mi się udaje, że coś wypracowałem, to jest tylko i wyłącznie owoc Bożej łaski. Ja się bardzo cieszę, bo gdziekolwiek nie jadę na takie rekolekcje jak na te, mówię tu o różnych miejscach na świecie, to widzę, że jednak Polacy zachowali w sobie taką wrażliwość na Pana Boga. Że jednak ich stosunkowo łatwo jest namówić, żeby na przykład tak jak wy wczoraj pojawili się na takiej pielgrzymce, wzbudzili w sobie jakąś dobrą intencję. W tej intencji poszli, może sobie nawet nadali jakąś pokutę i nie wiem, coś tam więcej jeszcze zrobili. Tak, to jest bardzo dobre. Pan Bóg obdarzył nas tego rodzaju wrażliwością, czy na ludzką biedę, czy też na swoją własną biedę i widzimy, że jest wiele spraw, które trzeba przedstawiać Panu Bogu, w których trzeba się modlić. A najczęściej Polacy modlą się za kogo? Jak myślicie, jakie intencje wzbudzają?
Za siebie się modlą.
Tak, ale może tak szerzej trochę?
Za dzieci.
Za swoje rodziny, tak. To jest w centrum modlitwy wielu Polaków. Są takie narodowości, gdzie bardzo na przykład się podkreśla sprawę zdrowia, że to jest gdzieś tam na pierwszym. Modlić się o zdrowie, gdziekolwiek nie. O zdrowie, zdrowie. A jednak jak gdzieś Polacy, to przede wszystkim chcą się modlić za swoje rodziny, za żonę, za dzieci. No właśnie. No i też bardzo często przedmiotem modlitwy jest sprawa wiary. O wiarę dla dziecka, o wiarę dla męża, o wiarę dla żony. Nie spotykam się z tym tak często za granicą, jak w przypadku Polaków, narodowości polskiej. To jest jakiś dowód wielkiego obdarowania Pana Boga, naszego narodu, właśnie wrażliwością na te dwie wielkie sprawy. Jeżeli jednak my tę wrażliwość stracimy, jeżeli nie będziemy się modlić za rodzinę, o wiarę w Polakach, to niestety tych tragedii, ludzkich tragedii będzie coraz więcej. I znowu też świadectwo z wczorajszego dnia, jeden mężczyzna, już starszy, nie wiem czy tutaj jest, no, może też jest, podszedł i powiedział: proszę księdza, ja tutaj w Szwajcarii to spędziłem prawie całe moje dorosłe życie i wie ksiądz co? Największy błąd mojego życia. Bo czemu ja się muszę przyglądać przez te wszystkie lata? Zniszczeniu religijności moich rodaków i rozbiciu małżeństw i demoralizacji dzieci. Mówi, moje oczy tylko to widziały. Ktoś powie, no może czarnowictwo starszej osoby, pesymizm, jakieś poranienia, a może jednak też taka trzeźwość spojrzenia właśnie, taka trzeźwość spojrzenia charakterystyczna dla osoby, która wie, że właściwie już teraz tylko sprawy związane ze stanięciem przed Stwórcą. I to jest ta właściwa perspektywa, która ustawia, co jest ważne, a co jest w życiu nieistotne. Czy tak jest, czy tak nie jest, to myślę, że sami wiecie najlepiej, bo mieszkacie tutaj w tym kraju. Bez wątpienia na całym świecie są tragedie rozbitych rodzin. Jest problem demoralizacji dzieci. Na całym świecie, chociaż rzeczywiście w Europie najbardziej, bolą nas, katolików, puste kościoły przemieniane w jakiegoś różnego rodzaju przybytki. A najbardziej chyba boli to, że wielu ludzi żyje tak, jakby Bóg nie istniał. To najbardziej boli. Więc jeżeli przestaniemy się modlić w tych właśnie sprawach, to coraz bardziej będzie nas dotykało to nieszczęście. Właśnie ten ból życia, tak jakby Pana Boga nie było. No ale właśnie, ktoś przyjdzie i powie, ale przecież ja nie chcę się temu biernie przyglądać. Ja chcę się modlić, ja się modlę. No tutaj wśród was są osoby, które spotykają się regularnie na takich modlitwach, którzy nie tylko, że się chcą modlić, ale może chcą zrobić coś więcej, na przykład jak teraz zorganizować takie rekolekcje. I są i zadają sobie pytanie, co ja mogę zrobić, żeby powstrzymać to zło, które dzieje się na świecie, które dzieje się w tej miejscowości, w której jestem, które dotyka mojej rodziny, małżeństwa. Jak mogę walczyć o ludzi, o ich duszę? I znowu, takie stawianie pytania to rodzi taki podtekst, że ja ciągle widzę większą moc w działaniu niż w modlitwie. Pamiętajcie, działanie nie jest najważniejsze i nie jest najskuteczniejsze. Najskuteczniejsza zawsze jest modlitwa, zawsze jest modlitwa. Im dłużej jestem księdzem, tym bardziej jestem przekonany do tej prawdy. To jeszcze w tych pierwszych latach kapłaństwa byłem przekonany, że właśnie w działaniu jest sukces księdza, a właśnie niekoniecznie w modlitwie. A to jest dokładnie na odwrót. Najpierw modlitwa, wielka modlitwa, dopiero potem działanie. I to pod warunkiem, że to będzie rozeznane i że Pan Bóg da na to zielone światło. Bo jeżeli gdzieś będziemy próbowali samodzielnie podejmować jakieś decyzje, choćby dotyczyły najbardziej ważnych spraw istotnych, jeżeli Pan Bóg na to nie da zgody, to z tego nic nie będzie. A więc modlić się, choćbym nawet nie widział owoców tej modlitwy, choćby mi się zdawało, że jest jeszcze gorzej. Choćby mnie za moją modlitwę spotykała najgorsza niewdzięczność. Modlić. To jest właśnie największy znak usłuchania Pana Boga, pokory, ale też miłości bliźniego, kiedy jesteśmy wierni w modlitwie. I jeszcze na dodatek modlimy się nic w zamian od tej osoby, za którą się modlimy, nie otrzymując. Pamiętam świadectwo pewnej mojej znajomej, ona poszła do pracy w jakiejś korporacji i mówiła, że po pierwszym miesiącu, że ona nie wytrzyma tam dłużej, że już jak tylko się nadarzy taka możliwość, że znajdzie inną, to zaraz z tej pracy pójdzie, bo ją strasznie drażnią pewne osoby, które są w tej pracy. Mówi, że generalnie to drażni ją tam wszyscy, bo ona mówiła, że jest jedyną katoliczką, jedyną, która praktykuje. I oni kiedyś o tym dowiedzieli, no to zrobili sobie z niej takiego kozła ofiarnego i pociskali w nią, no czym się dało, no ze wszystkiego się śmiali generalnie, co dotyczyło jej praktyk. Prowokowali ją okrutnie. Ona jeszcze wtedy na tym etapie niepotrzebnie dawała się prowokować. I kiedy już była przekonana, że ona z tej pracy rezygnuje, nawet jeżeli tej nowej nie znalazła, to poszła do spowiedzi do pewnego kapłana i ten kapłan powiedział jej, słuchaj, a czy ty w ogóle pomyślałaś przez chwilę, że właśnie te osoby, które ciebie najbardziej drażnią w tej pracy, Pan Bóg postawił ci i pokazał, że one najbardziej potrzebują twojej modlitwy. Że może ty właśnie będziesz tą jedyną osobą, która się za nie będzie modlić. Czy tobie chociaż przez chwilę przyszło to do głowy? Ona mówi, no wiem, że powinnam się za nich modlić, ale mnie tak wkurzają, że kiedy ja się zaczynam modlić, to mi zaraz te wszystkie emocje negatywne wracają i z tej modlitwy nic nie wynika. No bo co to za modlitwa, kiedy ja się denerwuję i jestem w emocjach i mam odmawiać za nich różaniec. Jeszcze bardziej była wtedy atakowana w myślach przez szatana. A ten kapłan mówi, słuchaj, ty się tym nie przejmuj. Pan Jezus przyjmuje tę modlitwę. I to jest jeszcze ważniejsza modlitwa, bo to jest modlitwa ofiary. Ona ci nie sprawia przyjemności, radości, satysfakcji. Nic ci nie daje. Ty wychodzisz z tej modlitwy jak wojownik, bokser z ringu. Ale właśnie ona ma tym większą wartość, bo modlisz się za swoich wrogów, nieprzyjaciół. Że ty w ten sposób okazujesz im swoje serce, swoją dobroć. No i ona wtedy mówiła, że to jakoś przemówiło do jej serca i podjęła tę modlitwę. I to, co ciekawe, to rzeczywiście po jakimś czasie zauważyła jakąś zmianę w sercach tych ludzi, że została tam dłużej w tej pracy i po pewnym czasie przyszła jedna, później drugie, później trzecia osoba i zaczęły zadawać jej jakieś pytania. To były mniej więcej tego rodzaju sytuacje, że podchodzi kobieta, która na co dzień ją tam traktowała jak najgorzej i przy okazji przerwy obiadowej tak ją bierze na bok i mówi, słuchaj Justyna, bo jest taka sprawa, zostałam poproszona na chrzest i co tam trzeba zrobić, bo ja nie wiem, ja się nie orientuję w tych sprawach, powiedz mi. Czyli zaczęli ją traktować jako jednak tą, która się orientuje w takich sprawach. Później znowu przychodzi ktoś inny do niej i znowu się radzi w jakimś tam problemie, bo widzieli w niej kogoś, kto żyje Bogiem. W grupie to się z niej śmiali i nabijali, ale w pojedynkę to każdy ją podziwiał, że była konsekwentna, że nie dała się zastraszyć. Więc sama przekonała się, że jej obecność była tam potrzebna, że Pan Bóg chce nią się tam posługiwać. Ale co było ważne, no to jednak, że ona się potrafiła do tej wiary przyznać, że ona nie była właśnie taką szarą myszą, która nigdy nie ujawniła swoich poglądów religijnych. A więc myślę, że to jest właśnie jakiś znak także dla wielu spośród nas, że te osoby, które są ciężkie, z którymi się nie zgadzamy, które nawet zadają nam ból, one są potrzebne w naszym życiu, aby nas skłaniać do modlitw, abyśmy też sobie jakieś zasługi do nieba czynili. Ona bardzo potraktowała poważnie to swoje powołanie, że jest chrześcijanką, że jest katoliczką, że ma dawać świadectwo. A więc na początku wyrwała mocno i diabeł zrobił wiele, żeby ją zniechęcić. Na szczęście to się nie udało, no bo jednak miała formację i wspólnotę, która się za nią modliła i sama zresztą też żyła sakramentami, więc Pan Jezus ją w tym wszystkim umacniał, przetrwała. I myślę też, że takich jak ona dzisiaj jest wielu. Właśnie takich, którzy bardzo poważnie traktują swoją wiarę, swoje życiowe zadania, swoje chrześcijaństwo. Na pewno jest to znak tego, że Boża łaska działa nawet w najtrudniejszych czasach, nawet najbardziej bezbożnych, to znaczy pozbawionych Boga miejscach, że po prostu no, Pan Bóg chce posługiwać się dzisiaj ludźmi wszędzie tam, gdzie oni żyją. Tak jak nie bez powodu powiedziałem, że to jest znak nawrócenia. Otóż właśnie jeżeli ktoś chce traktować na serio te swoje życiowe zadania, to właśnie dlatego, bo zrozumiał, na czym polega jego życie. To jest właśnie istota nawrócenia. Wiem, jaki jest sens mojego życia. Nie przyszedłem na świat po to, żeby się zabawić, tylko żeby się zbawić i dopomóc w zbawieniu innym. To jest właśnie istota nawrócenia. I też taki człowiek wie, że nie zrobi tego nigdy sam, że potrzebuje Bożej pomocy, że bez Bożej łaski to on sam by się nie nawrócił i nie nawróciłby nikogo innego. I owocem nawrócenia jest zrozumienie, że ja wciąż na każdym etapie potrzebuję Pana Boga. Nigdy nic sam, zawsze z Panem Bogiem. I też kiedy widzę, że ta relacja z Bogiem się układa, że ona jest tam, gdzie być powinna, to wtedy zaczynam ufać innym ludziom, nawet przy ich słabościach. Nawet jeżeli czasem zawodzę, ufam swojej żonie, swojemu mężowi, swoim dzieciom, że oni w jakiś sposób włączą się w to wspólne dzieło zbliżania się do Pana Boga, bycia ewangelizatorem w kościele, w parafii, we wspólnocie czy w firmie. Zaczynam coraz bardziej ufać ludziom, pomimo tego, że nie jeden raz potrafią nas zawieść. To też jest jeden ze znaków bycia nawróconym. To wszystko to jest bardzo dobre. Nie poddawać się pokusie, że wszystko spoczywa na moich barkach, bo tak nie jest. Pan Bóg zawsze da nam ludzi, którzy mogą pomóc nam dźwigać nasz krzyż, tylko że musimy okazywać cierpliwość, musimy za tych ludzi się też modlić, bo często ich diabeł też atakuje, może są słabsi od nas. No i też Pan Bóg daje nam do pomocy ludzi wprost skrojonych na nasze wady. Pamiętam, że to zdanie uratowało małżeństwo pewnych moich znajomych, którzy byli w wielkim kryzysie, 27 lat w małżeństwie, a powiedzieli, że już właściwie podjęli decyzję o rozwodzie. I tak najpierw on mówił o wadach żony, później żona opowiadała o wadach męża. I tak jak już się zeszli razem, to im powiedziałem, słuchajcie, jesteście idealnym małżeństwem. Oni tacy zdziwieni. Jesteście idealnym małżeństwem, to znaczy Pan Bóg idealnie dobrał was pod kątem waszych wad. Dokładnie, ty masz takie wady, żeby mogła się uświęcać twoja żona, a ty masz takie wady, żeby mógł się uświęcać twój mąż. Idealnie jesteście dopasowali, żebyście mogli być świętym małżeństwem kiedyś w przyszłości. Oni się na to zaczęli śmiać, ale po jakimś czasie powiedzieli, wie ksiądz, no ma ksiądz rację, że to, co myśmy traktowali jako przeszkodę do tego, żeby być razem w udanym małżeństwie, to tak naprawdę była Boża łaska, żebyśmy trochę jednak bardziej pracowali nad sobą, niż to było do tej pory. Tutaj to było wzajemne tępienie się i zwalczanie przez większość małżeństw. A teraz jednak tu Pan Bóg pokazał, no wy macie pracować nad sobą. To jest istota waszego małżeństwa, waszej rodziny. Więc często też jest w różnych wspólnotach, w których jesteśmy. Pan Bóg nie da nam idealnych współpracowników i to dotyczy wspólnot zakonnych, kapłańskich, rodzinnych, parafialnych i tak dalej. Zawsze będą to ludzie z mniejszymi bądź większymi wadami. Ale właściwie istotą jest to, żeby ich przyjąć właśnie z tym, kim są. Ze wszystkimi ich wadami i potraktować to jako okazję do uświęcania i składania Bogu ofiar. Składać Bogu ofiarę z tego, że no jest ktoś taki trudny przy mnie. Pamiętam też świadectwo pewnej siostry zakonnej, która miała pragnienie pokutowania za dusze w czystu cierpiące. I dokładnie w tym roku, kiedy zrobiła sobie takie postanowienie, to miała zmianę na inną placówkę, na tej wcześniejszej było jej bardzo dobrze. No i trafiła na taką trudną placówkę, gdzie były trudne siostry, nie mogły się dogadać. I ona to od razu skojarzyła. No tak, oddałem się Panu Jezusowi, te wszystkie moje trudności, krzyże, zaduszę w czystu cierpiące. No to Pan Bóg przyjął tę ofiarę. No to teraz jest mi niełatwo. Wciąż jakieś pretensje, wciąż jakieś uwagi, jakieś kąsania i dąsania. I ona powiedziała, no Panie Jezu, to może tak na jakiś czas, to może niekoniecznie za te dusze czystowe, może jakiś lżejszy kaliber, bo ja tutaj nie mogę sobie poradzić. No nie, to nie o to chodzi, żeby rezygnować z tego, co my chcemy i z tych dobrych postanowień, ale umieć przyjąć ten krzyż, który Pan Bóg daje, niestety czasem też przez ludzi. Kolejna sprawa, o której tutaj warto mówić, to to, że kiedy mamy świadomość tego, że Pan Bóg powołuje nas do konkretnych zadań i zaczynamy nasze życie traktować poważnie, to wtedy też nasze życie przestaje być byle jakie, że zaczynamy dbać o jakość naszego życia, jakość małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego, że staramy się naprawdę dążyć do świętości. Gdybyśmy się poddali pokusie byle jakości, o tak po prostu, żeby to jakoś wszystko przeżyć, żeby się dobrze ustawić, no to by znaczyło, że w ogóle nie rozumiemy, na czym polega chrześcijaństwo, co to znaczy być chrześcijaninem. A więc zauważmy, jest wolą Bożą jakiś rodzaj perfekcjonizmu w naszym życiu, ale dokładnie tego, który my nazywamy dążeniem do świętości. Chcę być jak najlepszym chrześcijaninem. Chcę jak najlepiej wypełniać Boże przykazania. Chcę jak najpiękniej pokazywać bliźniemu swoją miłość, a więc okazywać mu cierpliwość, zrozumienie, łagodność i cierpliwość. To nie znaczy, że nie będzie upadków. One będą. To nie znaczy, że zawsze ci się uda, bo być może w większości wypadków ci się nie uda. Ale ważne jest to, że ty chcesz, że pracujesz nad sobą, że jak wiesz, że upadłeś, idziesz do spowiedzi, później wracasz z Bożą łaską i próbujesz dalej. To jest właśnie ten zdrowy perfekcjonizm, którego od nas Pan Jezus chce. Pan Jezus chce też perfekcjonizmu w naszych relacjach z Bogiem. Żebyśmy traktowali Boga na serio. To jest właśnie to. Żebyśmy postawili na jakość naszej modlitwy. To znaczy modlić się ze świadomością, że On przy mnie jest, że mnie słucha. Że to nie jest bezmyślnie wypowiadane słowo. Pan Jezus chce być traktowany przez nas w sposób czuły i delikatny, a nie jak to często niestety bywa, wchodzimy z butami, z pretensjami do Pana Boga i obwiniamy Go za największe zło całego świata. Ja myślę, że tego mamy się uczyć od Maryi. Właśnie ona była perfekcjonistką w sprawach Bożych, w tej relacji z Bogiem, ze swoim Synem. Jej miłość do Boga była perfekcyjna, no właśnie taka, łagodna, czuła, wrażliwa, delikatna i to się później przenosiło na ludzi. Skąd się brał w niej ten perfekcjonizm? Czy ona to sobie wyćwiczyła? Nie. To była jej doskonała współpraca z darami Ducha Świętego. I tutaj jest klucz do tego perfekcjonizmu, do którego wzywa nas Pan Bóg. Współpraca z darami Ducha Świętego. Trzeba o nie prosić, trzeba umieć je nazwać i trzeba z tą łaską współpracować. Nigdy nie działam sam, zawsze działam z Bogiem. Maryja ani przez chwilę nie działała sama. Nic. Wszystko w Duchu Świętym. I dlatego przeczytamy później w hymnie Magnifikat łaski. Oto właśnie Bóg ją obdarzył potężnymi, wielkimi łaskami. A usłyszymy w scenie zwiastowania te łaski pełna, czyli wypełniona doskonale. Bóg chce, żeby każdy z nas tak właśnie chciał się napełnić darami Ducha Świętego, jak Maryja. Często się w nią wpatrujmy, a znajdziemy w niej inspirację właśnie do tego zdrowego perfekcjonizmu, do którego wzywa nas Pan Bóg. No więc właśnie, jeżeli to jest ten zdrowy, dobry perfekcjonizm, to jaki to jest ten zły perfekcjonizm? Już trochę zostało powiedziane. Ten zły perfekcjonizm to jest ten, kiedy buduję tylko na sobie. Kiedy uważam, że sam jestem w stanie cokolwiek uczynić, modlić, doskonale kochać, gdy buduję na sobie. Kiedy uważam, że no inni nie dorastają do mnie, do mojego tempa i do moich ambicji. To jest właśnie ten zły perfekcjonizm, który może człowieka zgubić. A więc nigdy sam, nigdy sam. Szukać wspólnoty, choćby nawet była najtrudniejsza i najsłabsza. Potem zły perfekcjonizm to ten, kiedy wciąż uważam, że muszę dawać siebie więcej, więcej i więcej. I tutaj myślimy już o takim życiu codziennym. No niestety właśnie z tym bardzo często spotykam się w przypadku Polaków mieszkających za granicą, bo wymuszają to na nich pracodawcy, środowisko. A oni sami nie chcą uchodzić z obywateli czy pracowników drugiej kategorii. Chcą pokazać, że oni są równi z tymi, którzy są obywatelami tego kraju, albo może nawet i lepsi, bo to jest prawda. Oczywiście, że to jest prawda. I chcą to później udowodnić. Tylko, że tutaj można wpaść właśnie w pułapkę tego złego perfekcjonizmu. Kiedy coś nagle wymyka się spod kontroli. Co to znaczy, mówi Pismo Święte, po owocach ich poznacie. Można stawiać sobie bardzo wysoko poprzeczkę w pracy, ale jeżeli ty później wracasz do domu, jesteś nerwowy, rozdrażniony, agresywny, kiedy wpadasz w różnego rodzaju nałogi, bo już nie potrafisz opanować swoich nerwów, kiedy rozbite zostaje twoje życie osobiste, relacje ze współmałżonkiem, z dziećmi, kiedy upada twoje zdrowie, kiedy też zostaje zaniedbana relacja z Bogiem, to znaczy, że wpadłeś właśnie w taki zły perfekcjonizm. 90% energii skumulowane w twojej pracy, bo chciałeś coś komuś udowodnić, ale potem niestety tej energii zabrakło na rodzinę, na Pana Boga. To jest właśnie ten zły perfekcjonizm. Jeżeli chcemy stawiać sobie w pracy poprzeczkę, to stawiajmy ją tak, żeby jednak nigdy nie odbywało się to kosztem najbliższych tego czasu, który spędzisz później w domu. Stawiaj sobie też taką poprzeczkę, z którą jesteś w stanie sobie poradzić. Może lepiej niżej, ale realnie, niż za wysoko, ale nierealnie. bo to też niestety jest owoc tych frustracji, które potem wyżywamy na naszych najbliższych. Postawa złego perfekcjonizmu też uderza w relacje. Nie potrafimy zrozumieć ludzi, którzy są przy nas. Sądzimy, że nie potrafią sprostać naszym oczekiwaniom. Jesteśmy wobec nich niecierpliwi, złośliwi, krytyczni. Często ranimy ich naszym zachowaniem. Nawet gdybyśmy się z nimi nie spotkali, to zawsze znajdziemy jakiś sposób, żeby pokazać im, że no, słuchajcie, obraziłem się na was, coś jest nie tak. Pułapka perfekcjonizmu też przekłada się nie tylko na relacje, ale na wiarę, na relacje z Bogiem. Co to znaczy? Otóż w relacjach z Nim czuję się ciągle oceniany. Albo jestem nagradzany za osiągnięcia, albo jestem karany za to, co było w moim życiu złe, grzech. Nawet nie zdajcie sobie sprawy z tego, jak wielu ludzi tkwi w tej właśnie pułapce. Tacy ludzie nie wierzą, że Bogu wystarczy niewiele. Właśnie takie drobne jakieś odruchy serca, jakieś słowo wypowiedziane do Boga, że On potrafi cieszyć się moimi małymi sukcesami. Perfekcjonistom wydaje się, że oni muszą naprawdę coś wielkiego zrobić, żeby stanąć z tym przed Bogiem i powiedzieć: Boże, popatrz, co dla Ciebie zrobiłem. A Bóg naprawdę cieszy się tym najdrobniejszym, małym sukcesem mojego życia, jakąś pokonaną wadą, pokusą, czymkolwiek. Nie musimy od razu Bogu stawiać wielkiej katedry. Wystarczy, że Mu tam zbudujemy albo narysujemy na karteczce mały kościółek, słoneczko, kwiatuszko. Z serca Mu to wręczymy i będzie Jego radość o wiele większa, niż gdybyśmy Mu wybudowali z musu i z pragnienia zaimponowania całą katedrę. Tak to mniej więcej wygląda. Pamiętam, kiedyś tłumaczyłem na rekolekcjach dla singli pewną prawidłowość mężczyznom, że kobiecie nie trzeba od razu kupować najdroższych prezentów, że ona się cieszy naprawdę z tego jednego kwiatka danego z serca. Oni tego nie potrafili zrozumieć. No jak? Czy nie byłoby lepiej jakiegoś drogiego prezentu kupić? No to przecież tu widać, że to jest i wkład finansowy, i może jakaś kreatywność. Nie potrafili zrozumieć, że ta jedna roślina na łodydze, że ona może sprawić komuś jakąś radość. No kompletnie tego nie potrafili zrozumieć. No i tak samo jest z niektórymi ludźmi w stosunku do Pana Boga. No nie potrafią zrozumieć, że jedna drobna rzecz z miłości ofiarowana Bogu ma w Jego oczach większe znaczenie niż największe jakieś tam ofiary, prawda, jakieś wielotygodniowe modlitwy czy post. Więcej serca wkładać w to, ale niczego nie robić, żeby coś Bogu udowadniać. Też źle pojęty perfekcjonizm w relacji z Bogiem polega na tym, że uważamy, że nie powinienem stawać przed Bogiem, jeżeli w moim życiu jest coś nie tak, niepoukładane, że na przykład żyję w grzechu. No owszem, Bóg nie chce, żebyś żył w grzechu, Bóg chce, żebyś się nawrócił, ale mimo wszystko stawaj przed Nim, nie bój się, módl się, módl się. No, pamiętam też rozmowę z jedną młodą kobietą, no, która wpadła w jakiś taki dziwny moment swojego życia, taki zakręt. I kiedy zaczęła opowiadać o tych swoich problemach, od razu ją zapytałem: słuchaj, kiedyś ty właściwie była ostatni raz u spowiedzi, u komunii, na mszy? Ona mówi: nie, jak sobie to wszystko uporządkuję, jak z tego wyjdę, to przyjdę do Pana Jezusa. Ja mówię: no to ty wszystko mylisz. No bo to trochę przypominasz pacjenta, który jest ciężko chory, wręcz umierający, i on nie pójdzie do lekarza, aż nie będzie zdrowy. No bo wstyd się choremu pokazać lekarzowi, prawda, przed lekarzem. Jak wyzdrowieje, pójdę do lekarza. No ale to jest bez sensu. No po co ma zdrowy do lekarza? No nawet Pan Jezus mówi: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. A więc nie bój się stanąć przed Bogiem właśnie w tej swojej nędzy, jako osoba bardzo słaba, która się pomyliła. Właśnie taką chce mieć ciebie teraz Pan Jezus, żeby ciebie opatrzeć, umocnić, żeby pokazać ci, jak możesz z tego wyjść. A ten źle pojęty perfekcjonizm powoduje, że kiedy jest źle, nie odzywam się do Pana Boga. Jak jest dobrze, no to wtedy ewentualnie mogę się przed Nim pokazać. No właśnie, taka jest często nasza wizja Pana Boga. Mamy wizję perfekcyjnego Boga, ale też często mamy wizję perfekcyjnego Kościoła. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości, że ten Kościół wcale nie jest i nie musi być, i nie może być, i nigdy nie będzie perfekcyjny. Bo w tej części, gdzie głową Kościoła jest Jezus Chrystus, On jest doskonały. Ale w tej drugiej części, na którą składają się wszyscy ludzie, my, ty i ja, to nigdy perfekcyjny nie będzie. To właśnie jest ta ułomna, słaba część Kościoła. Jak wielu ludzi odchodzi od Kościoła, bo widzi w niej grzechy, no przecież to jest coś zupełnie naturalnego. że są w Kościele grzesznicy. I grzeszne dzieci, i grzeszna młodzież, i grzeszni małżonkowie, i grzeszni księża, i grzeszni mylący się biskupi, i grzeszny popełniający pomyłki i gafy papież. I czy my mamy się z tego powodu obrażać na Kościół, na Pana Boga? Mówić, ja nie chcę mieć z tym Kościołem nic wspólnego, bo tyle zła dzieje się w Kościele? To nie o to chodzi, że ja mam to akceptować, ale chodzi o to, żebym ja zrozumiał, że Kościół nie jest perfekcyjny, nie ma perfekcyjnych wspólnot, nie ma perfekcyjnych księży i nie ma perfekcyjnych wiernych. Jak to często też księża się frustrują z tego powodu. Ale właśnie tylko ci, którzy są takimi perfekcjonistami, bo mądry kapłan, doświadczony wie, że no to jest wszystko na swoim miejscu, wszystko jest na swoim miejscu. A często nie dopuszczamy myśli, że może być coś nie tak w Kościele. A więc im szybciej uznamy, że nie ma tych przestrzeni perfekcyjnych, tym lepiej dla nas i dla naszej relacji z Bogiem. I to jest właśnie to wszystko, co mieści się na te pułapki związane z perfekcjonizmem. I jak teraz z tego wszystkiego wyjść, skoro właściwie cały świat pcha nas w te perfekcyjne przestrzenie? Ja myślę, że Pan Jezus daje nam bardzo konkretną radę, o której zresztą mówił wielu mistykom i wielu świętym. Jest to postawa dziecięctwa duchowego. Nie bez powodu powiedział Pan Jezus do pewnej polskiej mistyczki, że to jest najszybsza droga do osiągnięcia świętości. Powiedział też, to jest jedyna droga w dzisiejszym świecie, która może człowieka całkowicie uchronić przed różnego rodzaju pułapkami duchowymi. Bo to jest w 100% postawa pokory. Takiej pokory, jaką Bóg przypisuje dzieciom. No właśnie, nie bez powodu Bóg stawia dzieci i mówi o nich, jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bo właśnie dziecko jest tym wzorem pokory. Ufności. Co to jest właśnie to dziecięctwo duchowe? To są bardzo konkretne zasady. A więc nigdy nie zostawiać Pana Boga. Nigdy nie odstępować od Niego. Wyobrażamy sobie te dzieci, które wciąż plątają się gdzieś przy mamie, przy ojcu i tak czasami to się by chciało ich pozbyć. No dajże mi chociaż chwilę spokój. Ono nie, ciągle gdzieś tam się znajdzie. Ciągle chcę być jak najbliżej ojca, mamy. No właśnie my tak mamy być przy Panu Bogu, przy Panu Jezusie. Wprost plątać Mu się pod nogami, wciąż Go przyzywać, wołać tak jak dziecko woła mamy, po nocach i po dniach. Nie daje Mu spokoju. Bóg tego od nas oczekuje. Nie odstępować od Boga, choćby w Kościele działy się najgorsze rzeczy. Bo dzieją się złe rzeczy i będą dziać się złe rzeczy. Może nawet jeszcze gorsze, może takie, których nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nigdy nie odstępuj od Boga i nie odstępuj od Kościoła. Co dalej? Dziecięctwo duchowe to serce ufne wobec Pana Boga, ufające Bogu, choćby wokół nas szalało zło i pożerało dusze, ludzi, rodziny, małżeństwa. Ufać, że Bóg się wszystkim zajmie. Że jeżeli Bóg dopuszcza jakieś zło na świecie, to widocznie ma w tym jakiś cel. I tym celem jest oczyszczenie ludzi, ich nawrócenie, powrót do Pana Boga. Ufać Bogu. Bóg się wszystkim zajmuje. Nic nie wymyka się spod Jego kontroli, a już najbardziej nie wymyka się spod Jego kontroli zło, działanie szatana. Lęki, jakie rodzą się w nas, czy brak zaufania, to najczęściej jest owoc naszej nieroztropności, dlatego że wchodzimy w przestrzeń złego ducha. To jest właśnie to, że czego się bardzo boimy, na przykład ktoś się boi, no nie wiem, jakichś lwów, a i tak wsadzi tą głowę do klatki z lwem, bo chce się przekonać, jaki jest straszny ten lew. I my często jesteśmy jak te nieroztropne dzieci, że wsadzamy nasze głowy, rozum, oczy, zmysły w coś, co zrobi nam krzywdę, co nam zaszkodzi. Tak wielu ludzi dzisiaj się boi wielu rzeczy, które się dzieje dookoła nas, a wciąż to po prostu długie godziny w internecie, w telewizji, serwisy informacyjne. No to niedawno też był pogrzeb takiego mężczyzny, nawet 40 lat nie miał, popełnił samobójstwo. Już mu tak zupełnie psychika siadła, bo cały dzień siedział w internecie, w telewizji i oglądał te wszystkie relacje z wojny na Ukrainie. On był przeświadczony, że już Putin stoi gdzieś tam przy granicy z Polską i że już zaraz tam najedzie i będą mordować ludzi, zakładać obozy i tak dalej. Facet, który przecież kiedyś był zupełnie normalny i nagle tak mu odwaliło. No, znikąd to się nie bierze. Cały dzień siedzisz w telewizji, i oglądasz to wszystko, co się dzieje. Po co? Po co? Co ci to da? Co ci to da? Zdrowie sobie tylko marnujesz. Owszem, to nie o to chodzi, żeby się nie orientować, co dzieje się w świecie, ale to nie trzeba od razu długie, długie godziny siedzieć, wszystkie filmiki i tak dalej. To samo, jeżeli chodzi o Kościół. Jeżeli będziesz się karmił wszystkimi skandalami, jakie dzieją się w Kościele, no to nie dziw się, że już w pewnym momencie nie masz cierpliwości, że nagle się przestajesz identyfikować z tym Kościołem. A dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy dokładnie to robią. Będą produkować różnego rodzaju sensacyjki, filmiki. Ja nie mówię, że nieprawdziwe, bo być może mówią prawdę. Ale jeżeli ty się tylko i wyłącznie tym karmisz, to ty w pewnym momencie nie będziesz w stanie dostrzec tego, co jest dobre, a co jest często najbliżej ciebie. I sam sobie później szkodzisz. A więc zwróć uwagę na to, co oglądają twoje oczy, uszy, w co angażujesz swoje zmysły. Bo często wchodzisz na teren wroga i on przejmuje twoje serce. Bądź roztropny. Dzisiaj trzeba wielkiej, wielkiej roztropności. Ważne dzisiaj jest, żeby swoje oczy, uszy, zmysły kierować przede wszystkim na Pana Jezusa. To jest właśnie kolejny znak dziecięstwa duchowego. Dziecko zawsze jest wpatrzone. Ojca, matka, reszta nie interesuje. To jest najważniejsze. Pamiętam właśnie, jak dziecko mojej bratowej było jeszcze takie zupełnie małe i tam się pojawia jakaś zabawka. To ta zabawka interesowała to dziecko, no nie wiem, tam z 10-15 sekund, ale ten dzieciak bardziej się cieszył na widok właśnie tej mamy, mojej bratowej. No to ona tutaj tą zabawką macha, a dziecko prosto w oczy mamy i uśmiech od ucha do ucha i się śmieje. I tak jakby ta zabawka nie była ważna. No nie jest ważna, bo przyszła mama, więc dziecko się cieszy mamą. I właśnie to chodzi, żebyśmy też tak cały czas mieli te oczy wpatrzone w Pana Jezusa. W tych trudnych czasach, które teraz są, bez wątpienia można je nazwać apokaliptycznymi. Żeby przetrwać te burze, te nawałnice, to tylko wpatrzenie w Jezusa Chrystusa, w Marię, może dać nam ocalenie. Jest ten przykład z Ewangelii i go bardzo często powtarzam. Piotr w czasie burzy widzi nagle Jezusa, który kroczy po jeziorze i Jezus mówi mu: przyjdź tutaj do mnie. No i Piotr chodzi po wodzie. Nagle w pewnym momencie przestraszył się fal i zaczął tonąć. Przestraszył się fal, bo się popatrzył na te fale. Przestraszył się fal, bo popatrzył się na te fale. No właśnie, popatrzył się na fale, groźne fale. Zamiast wsłuchiwać, czyli kierować to swoje ucho na głos Jezusa, który do niego mówił: chodź, chodź, nie bój się, chodź, chodź. To nagle gdzieś tam grzmot i on się w tym momencie wsłuchał w odgłos grzmotu i przestraszył się i zaczął tonąć. No właśnie. My zamiast wpatrywać się i wsłuchać w głos Jezusa, to wpatrujemy się w te grzmoty i w te wielkie fale, które uderzają w świat, w rodziny, w Kościół. I toniemy, toniemy. Boimy się. A szatan na tym wygrywa. On chce naszego lęku. A wystarczy tylko patrzeć się na Jezusa, zasłuchać się w Niego. I wtedy nasze serce staje się niezdobytą twierdzą. Ten jest zapatrzony w kogoś, kto kocha. Taki znak, po którym rozpoznaje się zakochanych, po którym rozpoznaje się prawdziwą miłość. Znaczy nie zawsze, to jest jeden z wielu znaków, ale na pewno jeden z ważniejszych. Jeśli kogoś cenimy, kochamy, patrzymy na niego, nie rozpraszamy się. A więc uważajmy na to, żebyśmy się nie rozproszyli dzisiaj. Jezus pragnie, żebyśmy całą uwagę skupili na nim, całym sercem. Wtedy szatan nie zbliży się do nas. Kolejnym ze znaków dzieciństwa duchowego to pielęgnować w sobie wiarę, nadzieję i miłość. O to warto się też modlić. Codzienna nasza modlitwa niech będzie zawsze o te trzy cnoty: wiarę, nadzieję i miłość. Są tacy, jak odmawiają różaniec, to te pierwsze modlitwy zaraz powierzą w Boga Ojcu, czyli jest Ojcze Nasz i trzy razy Zdrowaś Mario, w tej właśnie intencji odmawiają o wiarę, nadzieję i miłość. I bardzo dobrze, niech tak będzie. O to trzeba się po prostu modlić. Nigdy nie być zbyt pewnym, że mi tego nie zabraknie. Dalej też tym znakiem dzieciństwa duchowego jest wewnętrzne pragnienie, by podobać się Bogu w najmniejszych sprawach, spełniać wolę Bożą w najdrobniejszych sprawach. Bo wierność drobiazgom, czyli choćby nawet przestrzeganiu Bożym przykazaniów, to jest jakiś znak zaufania i miłości do Pana Boga. Dziś problemem wielu ludzi jest to, że tam sobie trochę kombinujemy z tymi przykazaniami. To jest ważniejsze, to jest mniej ważne, a to w ogóle to już mnie nie obowiązuje. I to nie jest znak szacunku do Boga ani naszej miłości. A ktoś, kto prawdziwie kocha, to się przejmuje wszystkimi Bożymi przykazaniami. Chce być im wierny. No właśnie. Można by jeszcze długo mówić na temat tych różnych znaków dziecięctwa Bożego. Ale myślę, że każdego też Pan Bóg prowadzi indywidualną drogą. Każdemu pokazuje trochę inną ścieżkę. To nie jest tak, że my wszyscy mamy żyć jedną duchowością. Nie, to jest nawet niemożliwe. Różnie nas Pan Bóg obdarowuje. Każdy ma inną drogę do świętości i nigdy nie znajdzie się człowiek, który będzie doskonale naśladował jakiegoś świętego. Zawsze jest to droga indywidualna. Różne duchowości, ale na różnych drogach duchowości Pan Jezus chce od nas jednego, naszej pokory, właśnie takiego dziecięcego serca. Wtedy to wszystko będzie grało. Na pewno boli nas i będzie bolało, jak ludzie będą odchodzić od Pana Boga, jak będziemy świadkami ich braku zaufania do Niego. Kiedy będziemy widzieli przykłady, szczególnie wśród najbliższych, łamania Bożych przykazań i to z premedytacją. Na pewno będzie nas bolała ludzka bieda i to, jak ludzie dzisiaj są pogubieni. Ale jeżeli będziemy ufać Bogu, jeżeli będziemy się modlić, jeżeli będziemy czynić ofiary za pogubionych, to możemy być pewni, że tego rodzaju modlitwy i tego rodzaju ofiary zawsze są przez Boga wysłuchiwane i że mamy swój udział w ratowaniu świata, w ratowaniu dusz. A więc na koniec zastanówmy się, kto z naszych najbliższych, czy to z rodziny, czy z najbliższego otoczenia, potrzebuje takiej modlitwy. Za kogo trzeba się dzisiaj ofiarować? Do życia jakiej osoby chcemy zaprosić dzisiaj Pana Jezusa? Może próbowaliśmy swoimi siłami, rozmowami, perswazjami, nie udawało się. Serca zaprosić w to Pana Jezusa. Niech to będzie takim naszym postanowieniem. Zaufania Panu Bogu, że Jemu o wiele bardziej zależy na uratowaniu tego człowieka niż Tobie. I że On ma milion sposobów, żeby uratować tego człowieka. A zobaczycie, że zaczną dziać się cuda. Jeżeli nie zobaczycie nawet ze swojego życia, to po śmierci Pan Bóg wam je pokaże. Ile dobra uczyniła wasza modlitwa, wasze zaufanie do Pana Boga. To, że stawialiście bardziej na Jego działania niż na swoje własne. Amen. Tyle w kwestii tej konferencji. I zostało może z 15 minut, bo tak, żeby mieć 5 minut przed mszą, żeby jakieś pytania tutaj może usłyszeć i na nie odpowiedzieć. To jeżeli są takie osoby, to bardzo, bardzo proszę. Można rękę podnieść do góry, żebym widział, w którą stronę mam się patrzeć i będziemy próbowali coś powiedzieć sobie. No przede wszystkim niech tym takim wyznacznikiem, czy przesadzamy, czy nie, będzie najbliższa osoba, czyli choćby żona, czy mąż. No, my często potrafimy się zatracić, nawet w dobrych sprawach. Najlepiej, gdyby to też był kapłan, ale też nie lekceważmy opinii współmałżonka, bo znam wiele osób, które się angażowały w wiele dobrych spraw, ale to było właśnie kosztem rodziny, małżeństwa. Jeżeli to jest w jakiś sposób uzgodnione, jeżeli jest w tym zgoda małżeństwa, no to małżeńska, to warto za tym iść. A więc zgoda kapłana i zgoda współmałżonka. Niech to będzie właśnie takim wyznacznikiem tego balansu. Na ile mogę się angażować bezpiecznie w jakieś dodatkowe sprawy, które uważam za ważne. I warto to korygować według zasady po owocach ich poznać. Jeżeli zobaczymy, że pod wpływem mojego zaangażowania w jakąś sprawę no zaczyna się coś niedobrego dziać choćby ze mną, bo na przykład pojawia się pycha, bo na przykład jestem nerwowy albo coś jeszcze innego, no to wtedy trzeba te kilka kroczków zrobić do tyłu. A tym wyznacznikiem też, czy tak się dzieje, bardzo często jest kto? No właśnie współmałżonek, który potrafi powiedzieć, no tyś to się ważnie jak taki w tej parafii zrobił, prawda? No czy coś jeszcze innego może powiedzieć. Także myślę, że Pan Bóg da nam konkretne znaki, sygnały, jak skorygować to nasze działanie, żeby ono wydawało dobre owoce. Szanujmy ich opinię, tych, którzy są najbliżej, bo przez nich często też może do nas coś powiedzieć Pan Bóg. Ale prawdą jest to, róbmy wszystko tak, jakby to zależało od nas, ale módlmy się tak, jakby zależało tylko od Pana Boga, bo samo się niestety nic nie zrobi. I też nie zostawiajmy samych tych, którzy coś chcą robić dobrego. Bo owszem, są takie osoby, które są w stanie przyjąć wiele na siebie i często później my się nimi wysługujemy, a ja nie muszę tego zrobić, bo przecież jest ktoś, kto się tym zajmie, bo on to robił zawsze i tak dalej. I tak często jest tak w różnych parafiach, że większość pracy spada na jednego, czy na dwie, czy na trzy osoby. No nie, czujmy się wszyscy zobowiązani do tego, żeby porówno brać na siebie. To nie może być tak, że wielkie dzieło spoczywa tylko na ramionach jednej osoby, bo to byłoby jakby właśnie usprawiedliwienie własnego lenistwa, a no bo przecież ktoś się tym zajmie. No nie. Mamy wspólnie dźwigać te nasze krzyże i to dotyczy wspólnot w parafii, i małżeństwa, rodziny, obowiązków domowych. Także miejmy oczy otwarte, żeby widzieć, co mogę zrobić, uszy otwarte, żeby usłyszeć, jak ktoś woła o pomoc i równocześnie na tyle pokory, żeby o tę pomoc prosić.
To, co powiedzmy odczuwamy my, myślę, wielu z nas Polaków przyjeżdżając tutaj, stykamy się po raz pierwszy praktycznie z Kościołem protestanckim. I nie jesteśmy przygotowani na to, jak odebrać tą wiarę. I myślę, że jest to dla wielu z nas sytuacja całkiem nowa. Jak my się mamy w tym odnaleźć, bo w Polsce takiego sąsiedztwa nie mamy, generalnie jesteśmy krajem katolickim. A tutaj stykamy się z tym Kościołem. Każdy z nas ma swoje indywidualne jakieś tutaj uwagi i obserwacje, ale już samo to, że spotykamy się z protestantem, gdzie korzeń tego słowa to jest protest, przed czym, wiadomo, przed czym, czyli spotykamy się chyba z ludźmi, którzy są nam, katolikom, no nieżyczliwi, bo jeżeli zaprotestowali przeciwko nam, jak my się powinniśmy odnaleźć tutaj w tych relacjach, gdzie praktycznie mamy ich tutaj na naszych sąsiadów, prawda?
Zgadza się. No to jest problem właśnie wielu krajów na Zachodzie, nie tylko Szwajcarii. No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że Kościół protestancki sam w sobie jest bardzo, bardzo podzielony, że tych odłamów to tam są tysiące, dziesiątki tysięcy kościołów protestanckich. Owszem, są pewne takie kościoły dominujące, ale też jest tego bardzo dużo, bo tam generalnie jest dopuszczone to, że na przykład każdy może mieć swoją indywidualną interpretację Pisma Świętego, jakiegoś cytatu, fragmentu. Jest też prawdą to, co Pan powiedział, że no jednak znaczna część protestantów nie potrafi ukryć swojej niechęci do katolików, zwłaszcza kiedy mówimy o Eucharystii, obecności Pana Jezusa w tym sakramencie Eucharystii, o Matce Bożej, no, która rzeczywiście jest przez wielu protestantów niesamowicie obrażana. Więc trudno jest w tym momencie zachować cierpliwość, łagodność i miłość, jeśli no, spotykamy się z kimś, kto kontestuje no, tak bardzo dla nas ważne sprawy. Więc tutaj potrzeba wielkiej Bożej łaski i mądrości, żeby umieć przetrzymać tego rodzaju sytuacje, kiedy ktoś obraża to, co jest dla nas ważne. Ale też w każdym takim momencie no, trzeba wprost powiedzieć do tego człowieka, że wiesz co, no, ty masz prawo tak myśleć, ja mam prawo myśleć inaczej, ty wierzysz w to, ja wierzę w to i proszę cię, szanujmy się nawzajem. W takie jakieś próby przekonywania kogoś, owszem, można się wdać, ale w moim przekonaniu to, co najskuteczniej działa, to swoje własne świadectwo. Na przykład tego, jak wierzę, że Matka Boża działa w moim życiu, że ja ją kocham, bo właśnie kiedy moje modlitwy zanoszę do Boga przez jej wstawiennictwo, to doświadczam wielkich, wielkich łask. I tu nie wdawać się w jakieś teologiczne dysputy, czy Matka Boża była dziewicą, czy ona miała jeszcze więcej dzieci i wiele jeszcze innych rzeczy, bo to jakby mieli tylko oczy już otwarte, to już by jeszcze za czasów Lutra przekonali się, że no jednak ten Pan popełnił bardzo wiele nadużyć i błędów. No ale to często brakuje tej dobrej woli. Raczej starajcie się dawać im świadectwo, kim jest dla was Maria, czym jest dla was Kościół katolicki. I oni bardzo często wskazują jako argument, no właśnie to pogubienie Kościoła, to zło, które się często dzieje w Kościele czy przez księży. U nich jest dokładnie to samo, jeżeli nie gorzej, bo też są tylko ludźmi i tam też są grzech. Ale właśnie bądźmy też świadkami, że pomimo tego, jaki ten Kościół jest, jacy są ludzie, ja w tym Kościele jestem, bo ja nie mam być w jakiejś idealnej wspólnocie, ale właśnie w tej przestrzeni, która jest troszkę jak szpital, tam słabszy pomaga mocniejszemu, bo on może następnego dnia sam stać się słabszy. Przepraszam, pomyliłem się, że mocniejszy pomaga słabszemu właśnie dlatego, bo może się to później bardzo szybko odmienić, więc przez świadectwo osobiste i mimo wszystko taką łagodność starać się przekonać ich do tego, że ten po stronie tego jest prawda, kto potrafi okazać większą miłość i cierpliwość. I żebyśmy to właśnie byli my. To byłoby idealnie. Tak, jest tutaj pytanie, czy dobrze jest, jak ktoś pości w radości, to znaczy, że jeżeli ja mam ustalony post na przykład w piątek, a jednak ktoś przyjedzie, to zawieszam ten post i po prostu no, funkcjonuje normalnie. Ja myślę, że to jest dobre. Tak, bo po pierwsze to taka osoba, która przyjechała i została na przykład poczęstowana jakimś pięknym obiadem, no, czułaby się cokolwiek niezręcznie, widząc, że ta druga osoba nic nie je, prawda? I czasami nawet nie potrafi ukryć tego, że pości. Więc, że sama chętnie by to zjadła. To jest stawianie gościa w bardzo trudnej sytuacji. Raczej starajmy się pościć wtedy, kiedy nikt nie widzi. No chyba, że to jest zgoda całej rodziny i wtedy wszyscy się umówili, że poszczą razem. Ale właśnie w takich sytuacjach to niech to będzie właśnie takie poszczenie w radości. Ja pamiętam taki przykład z pierwszej pielgrzymki. Mianowicie byłem na pierwszej pielgrzymce. Zostaliśmy przyjęci do takiego bardzo biednego domu, ale naprawdę bardzo, bardzo biednego domu. I nam zrobili na kolację parówki, a to był piątek. To była rodzina wielodzietna. Te dzieci, jak patrzyły na te parówki, to po prostu je pożerały tym wzrokiem. Tam dla każdego z nas widać było, że było wydzielone tam po dwie parówki, co musiało być naprawdę wielką ilością parówek. Ale te dzieci oczywiście nic nie dostały. No i był tam taki kleryk, który mówił, przecież jest piątek, on nie będzie jadł. No i rodzina pyta, no czemu on nie je tych parówek? No przecież super mięso, no rarytas, on nie chce jeść parówek. No, że jest piątek i tak dalej. No i ksiądz, który był przewodnikiem tej grupy, tak jak siedzieliśmy przy stole, jak się zamachnął, jak go pod tym stołem kopnął z całej siły, to po prostu ja bym przekonany, że mu tą nogę złamał, bo tam słyszałem wyraźnie, że coś się tam pokruszyło. Więc nie wiem, w co on tam, czy to w jego nogę, czy w coś tam uderzył i tak syknął, masz jeść tę parówkę. No i potem miał pretensje do niego kleryk, a on mu powiedział, chłopie, przecież to była biedna rodzina, dali ci to, co mieli najlepszego w tym momencie i oni się cieszyli, że my to jemy, prawda? No czemu ty zrobiłeś im taką przykrość, że ty nagle się zasłoniłeś postem? No to zrobiłeś im przykrość, oni tego nie zrozumieli. No trzeba też mądrze przyjmować tego rodzaju sytuacje, więc niech, tak jak odpowiadając i podsumowując, niech te nasze posty zawsze będą też rozsądne i też, ja to często powtarzam, jak ktoś sobie nakłada takie ekstra posty, niech to skonsultuje z kapłanem, niech to skonsultuje ze spowiednikiem, bo to różne rzeczy się tu pojawiają, czasami takie dziwne, czasami takie ponad siły i one rodzą więcej zła niż pożytku. No dobrze, 10 minut dobrze, to żebyśmy się jeszcze wyciszyli na spotkanie z Panem Jezusem. Jeszcze będzie słowo w ramach homilii i krótką modlitwą oddajmy Panu Jezusowi te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, prosząc o dar dziecięstwa Bożego dla nas tutaj obecnych. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.